Subiektyw.
Subiektyw, przed mikrofonem Ewa Wanat, w studio gość dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Adopcja dzieci przez pary homoseksualne to jest temat tabu, również zresztą w środowisku homoseksualistów. Szokujący dla sporej części społeczeństwa, które wciąż nie ma zgody nawet na partnerskie związki, na jakąkolwiek w ogóle formę związków homoseksualnych, a co dopiero mówić o adopcji. Ponad, według ostatnich badań, ponad 70%, zresztą to się nie zmienia właściwie od lat, mniej więcej to jest ciągle ta sama liczba, ponad 70% badanych, około 70% nie zgadza się na to, żeby istniały jakieś prawne uregulowania dotyczące związków homoseksualnych. No i w związku z tym trochę, znaczy tak, szczerze powiedziawszy, ja nie bardzo rozumiem tę niezgodę i też nie bardzo rozumiem oburzenie, kiedy zaczyna się rozmawiać o kwestii adopcji. Bo o ile przy związkach homoseksualnych jest no, taki opór, niechęć, to już kiedy jest mowa o adopcji, pojawia się oburzenie. Wydaje mi się, że wokół tej sprawy trochę narosło nieporozumień, mitów, stereotypów i chciałabym porozmawiać o argumentach, o stanie prawnym i o tych stereotypach właśnie z panem rzecznikiem, bo wydaje mi się, że pan jest najwłaściwszą osobą na dzisiaj, żeby o tym porozmawiać. I chciałam przede wszystkim najpierw pana zapytać, jakie jest pana zdanie na temat ewentualnego prawa do adopcji dzieci przez osoby homoseksualne?
Ale rzeczywiście ciężki orzeł do zgryzienia. Ja zaproponowałbym zmianę pewnej terminologii. Jakkolwiek terminologia wydaje się być mniej ważna od meritum, to jednak ona ustawia zagadnienie. Mhm. Zamiast związku osób homoseksualnych zaproponowałbym to, co jest przyjęte w terminologii międzynarodowej, w prawnej, sądowo-międzynarodowej, związek osób tej samej płci.
Bardzo dobrze, oczywiście.
O, to już żeśmy kamień milowy przeskoczyli. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że to mogą być...
Zgadzam się z panem całkowicie.
Heteroseksualne, nie dyskryminowałbym ich. Mhm. I mogą to być osoby
to
homoseksualne, sprawę. Prawda? I mogą być to tradycyjny związek kobiety i mężczyzny. Te trzy rzeczy. Ale nas interesuje, tradycyjny związek jest rzeczą dosyć prosto, jeśli chodzi o tę kwestię, o inne bardzo skomplikowaną. Natomiast w tej chwili nas interesuje kwestia adopcji przez osoby tej samej płci.
Przez dwie osoby pozostające na przykład we wspólnym gospodarstwie domowym czy w związku. Myślę, że prawo też nie do końca powinno w to wnikać.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, to nie mogą adoptować dzieci pozostające w nieformalnym związku, czy to konkubinatach, czy osoby tej samej płci. Takie jest w tej chwili prawo. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna z tych osób adoptowała dziecko.
Tak, bo samotne osoby mogą adoptować dzieci.
Samotne osoby i wtedy nie wchodzimy w to, czy ta samotna osoba akurat jest samotna na całe życie, czy potem przestaje być samotna i z kim przestaje być samotna. Mhm. Czy jest to osoba tej samej płci, czy innej płci. I jakiej płci, prawda? Już skąd
to wiem. Ale panie doktorze, bo teraz też, żebyśmy byli precyzyjni, chciałabym, żebyśmy rozróżnili dwa rodzaje adopcji. Jeden to jest adopcja obcego dziecka, które jest na przykład w domu dziecka przez jedną lub dwie osoby, a drugie to jest adopcja dziecka partnera. Czyli zakładając, że jedno z partnerów pozostających w związku tej samej płci ma dziecko, swoje własne biologiczne dziecko z poprzedniego związku i teraz żyje z kimś, jest to powiedzmy, załóżmy, że jest to kobieta, która żyje z drugą kobietą. I żyje w tym związku z tą drugą kobietą i ta druga kobieta też to dziecko wychowuje, opiekuje się nim, łoży na niej i tak dalej. Ale nie ma żadnych praw, takich jakie ma rodzic zastępczy, czy też adopcyjny, czy biologiczny. I teraz zakładamy, że to dziecko na przykład nie ma ojca, bo ojciec nie żyje, albo jest pozbawiony praw rodzicielskich.
Czyli na przykład dwóch panów opiekuje się dzieckiem. Była taka komedia Trzej Panowie i Dziecko. Nie wiem, czy pani pamięta, to może zbyt dawno.
Parę było takich filmów,
było,
które jest.
I dzieci, panowie nie wiedzą, co zrobić z dzieckiem. Ale w końcu wszystko się udaje. Ale kwestia seksualności tych panów w tej komedii nie występowała. Ja już nie pamiętam, czy oni byli homo, czy hetero.
Ale dobrze, odłóżmy na bok. Mnie to nawet odpowiada, tak jak pan to na początku założył. Odłóżmy to na bok. Są dwie kobiety, które żyją w jednym gospodarstwie domowym. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jedna z nich jest matką biologiczną dziecka, druga po prostu razem z nią to dziecko wychowuje. I teraz się coś złego dzieje. Ta matka umiera. Tfu odpukać.
I tamta może adoptować to dziecko. Tylko, jakżeśmy szczęśliwie kwestię seksualności tych przyszłych rodziców odsunęli na bok, to musimy powiedzieć, że jakkolwiek motywem adopcji czy uznania dziecka jest pewien instynkt macierzyński czy rodzicielski, to później przy adopcji dziecka bierzemy pod uwagę nie pragnienie dziecka, tylko dobro dziecka.
No i właśnie o tym mówię, że
i teraz do tego przechodzimy. I teraz jest szereg rzeczy, które sąd musi wziąć pod uwagę, prawda, w tym skomplikowanym i trudnym procesie. Poziom intelektualny, moralny, status majątkowy, zdolności wychowawcze, stan zdrowia, tryb życia, które te cechy są w końcu w stanie zagwarantować to, że adoptujący będzie się przyczyniał właściwie do rozwoju i wychowania dziecka. Wśród tych cech nie ma seksualności. Nie pytamy, a w końcu, czy pan jest hetero, czy homo.
No ale... Tak, ale panie doktorze, czy to nie jest trochę paradoks, znaczy, czy to nie jest taki paradoks prawny, że mogą dwie osoby dzieci adoptować mogą tylko dwie osoby różnych płci pozostające w związku małżeńskim. Moim zdaniem to jest takie
Już ustalili, że może
także... może jedna osoba, ale może jedna osoba samotna, albo mogą dwie osoby, które pozostają w związku małżeńskim. Ale dlaczego w takim razie jest to zawężone prawo tylko do tych dwóch sytuacji, a nie może po spełnieniu wszystkich koniecznych warunków, które pan przed chwilą wymienił, zrobić tego jednopłciowa para, która chce temu dziecku zapewnić i oczywiście
dlatego,
jakby motywacją jest dobro dziecka.
Dlatego, może zaadoptować tylko formalny małżeński związek. Mogą razem zaadoptować dziecko. Dlatego, że istnieje pewien stan prawny. Rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny.
No tak, ale ja teraz mówię o zmianie, o ewentualnej zmianie tego stanu prawnego. Czy można by było zmienić prawo pana zdaniem w taki sposób, żeby dwie osoby tej samej płci miały takie samo prawo do adopcji dziecka dla dobra dziecka, po przejściu całego procesu sprawdzania, testowania, szkoleń, kursów, to wszystko, co przychodzą normalnie rodzice adopcyjni, żeby miały takie samo prawo, jak ma małżeństwo, mężczyzny i kobiety i jak mają samotne osoby. I cały czas myślę właśnie tutaj o tym z punktu widzenia dobra dziecka. Bo w momencie, kiedy na przykład jedna samotna osoba zaadoptowała dziecko, a druga, jej partnerka, tej praw do tego dziecka nie ma, czy też nie ma takich obowiązków prawnych wobec niego, to w sytuacji, w której tamta pierwsza jakby są zawieszone w pewnym sensie te jej możliwości, bo na przykład jest ciężko chora, nie wiem, pozostaje w śpiączce i tak dalej, nie zostały jej odebrane prawa rodzicielskie, żyje, to ta druga osoba nie ma takich praw, ani też obowiązków, jakie powinna mieć, jakie wynikałyby z praktyki i bardzo często takie dziecko może po prostu trafić do domu dziecka. A mogłoby prostu...
Ale pani pobiegła aż tak daleko futurologicznie, jeśli chodzi o zmianę prawa, a także o konsekwencje braku tej zmiany. Ja powiedziałbym, zatrzymałbym się na chwilę na istniejącym stanie obecnym i powiedziałbym, że nie ma przeszkód do adopcji dziecka przez kogokolwiek, kto wykaże się odpowiednimi warunkami i w tych warunkach nikt go nie pyta, czy nie powinien pytać, o jego seksualność. I to jest bardzo dużo. Natomiast chcę przyjść, ta seksualność może mieć znaczenie. I tutaj chcę przejść do bardziej wrażliwego punktu. Okay. Mianowicie, nie pytamy o seksualność, ale pytamy o tryb życia. Jeśli ktoś ma nieuregulowany tryb życia, na przykład hulaszczy, na przykład, przepraszam, że będę używał terminologii XIX-wiecznej, rozwiązły tryb życia, to niezależnie, czy on jest homoseksualny, zmienia partnerów jak rękawiczki, to sędzia powie, który będzie się posługiwał diagnozą czy informacją ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych czy adopcyjnych, czy może nawet policji z miejsca zamieszkania, powie, proszę pana, przy pana trybie życia, ja nie zezwolę na adopcję.
Ale to jest, panie doktorze, to jest całkowicie oczywiste, ponieważ nie zezwoli na adopcję ani heteroseksualiści, ani homoseksualiści, który prowadzi
no
tego
tak,
typu życia.
Bo on mówi, ale ja tylko zmieniam kobiety.
My nie mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś, kto prowadzi hulasz czy tryb życia, czy to heteroseksualista, czy
tryb życia, prawda? Bo...
Tylko mówimy o związku partnerskim monogamicznym.
No to teraz jesteśmy przy związku monogamicznym, prawda? Bo ja się nie zgubię w terminologii, wie pani, zaczyna mi się
monogamicznym, czyli na przykład dwie kobiety albo dwóch mężczyzn żyją
i każda
razem.
Każda z tych osób.
I nie prowadzą hulaszczego
typu życia. I każda z tych osób, powiedzmy, ja znam, o ile mi się zdaje, że znam, prawda? Bo akurat na to nie zwracam uwagi. Osoby homoseksualne, chyba w kręgu moich znajomych są takie. Przyznam się, że się na tym nie koncentruję i gdyby one, teraz mają przed oczyma, wyraziły chęć adopcji, to prawdopodobnie by miały wielkie szanse, bo to są osoby o ustalonej pozycji społecznej, ustatkowane, posiadające określone dochody, a przypuszczalnie są także mają orientację, przypuszczalnie.
Tak, ale byłaby to taka pojedyncza adopcja i w momencie, w którym ta osoba, ten pana znajomy, czy też pana znajoma, na przykład po ciężkim wypadku popadłaby w śpiączkę, zapadłaby w śpiączkę, to dziecko, które żyłoby w tym związku, musiałoby trafić najprawdopodobniej do domu dziecka, albo innego miejsca, bo ta druga osoba nie ma żadnych praw, żeby się tym dzieckiem
opiekować. Pani przesadza.
Opiekować.
Jeśli ta druga osoba, to tak jak w domu ktoś jest i ktoś umiera, a dziecko zostaje, chce to dziecko objąć swoją opieką, nie ma żadnych przeszkód, a jeśli chce formalnie dokonać wszystkich czynności, również występuje o adopcję i wtedy ulega to kontroli.
Kiedy umiera rodzic, ale kiedy rodzic nie jest władny do sprawowania władzy rodzicielskiej, bo na przykład jest ciężko chory albo jest w śpiączce,
proszę,
nie może wyrazić
pani,
też
dlatego,
swojej woli, nie ma odebranych praw rodzicielskich, wtedy dziecko trafia do jakiejś placówki opiekuńczej.
Chwileczkę,
i tak to się dzieje też, tak to się dzieje też w takich heteroseksualnych rodzinach.
Druga osoba ma prawo do adopcji na tych samych warunkach, jak miała pierwsza, o ile spełnia określone warunki.
Ale ta pierwsza jeszcze żyje, ale nie może się opiekować dzieckiem, bo jest na przykład ciężko chora.
Dlatego,
albo
że u podstaw naszego systemu prawa możemy się z tym zgadzać lub nie zgadzać. Ja się zgadzam, pani się mniej z tym zgodzi. Istnieje instytucja małżeństwa, rodziny tradycyjnej, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dlatego, że jak powprowadzamy wszystkie te chwyty, to ta klauzula ulegnie zachwianiu.
I u podstaw tego prawa w Belgii, Islandii, Holandii, Szwecji, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, a także Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Danii, Finlandii, Niemczech, Izraelu, też leżała bardzo długo taka zasada,
pani,
że małżeństwo to jest
wymieniała pani już wszystkie kraje, w których wprowadzono szczepionki przeciwko świńskiej grypie, a w Polsce i nie, żeśmy nie wprowadzili. Skorzystałem z okazji, żeby wprowadzić problem, którym zamierzamy się zajmować jutro na konferencji prasowej.
Dobrze, to będzie jutro, a dzisiaj porozmawiajmy dalej jeszcze o tej
adopcji. Pani, nie, bo
to
ja
się
chcę
zmienia
powiedzieć,
po prostu. Chciałam tylko powiedzieć, że to się zmienia, że to się zmieniło w tamtych krajach i że nie widzę przeszkód, żeby się zmieniło w Polsce.
Pani jest bardziej progresywna. Ja jestem bardziej konserwatywny. Mogę na swoją obronę wziąć także to, że operuję w ramach istniejącego systemu prawa. Mnie ten system prawa bardziej odpowiada niż pani. I to są nasze stanowiska, które tutaj każdy z nas zajmuje.
Okej, a teraz zakładając, że jest dosyć spora grupa ludzi w tym kraju, w Polsce, obywateli Polski, którzy nie są zadowoleni z tego stanu
prawa. Przed chwilą pani powiedziała, to znaczy 10 minut, 8,5 temu, że 75% reprezentuje bardzo konserwatywnych, nie... zacofane poglądy.
A pozostałe 20-30% uważa, że to prawo powinno zostać zmienione i jeszcze jest, powiedzmy, załóżmy około 7-10% osób homoseksualnych w Polsce, których to bezpośrednio dotyczy, bo chciałyby na przykład, żeby to prawo zostało zmienione, żeby mogły adoptować dzieci. To czy w takiej sytuacji nie ma... znaczy w takiej sytuacji w tej chwili, dlaczego nie zacząć rozmowy o tym, że być może należałoby dla ochrony tej mniejszości i dlatego, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, żeby prawo równo traktowało wszystkich, którzy tego prawa przestrzegają i go nie łamią, dlaczego nie zacząć rozmawiać o zmianie?
No właśnie, żeśmy zaczęli. Pani mówi, zmieńmy, a ja mówię, bierzmy pod uwagę 75% przekonań społeczeństwa tego z polskiego, konserwatywnego, a ktoś może powiedzieć zacofanego. Natomiast ja do tego dodam, a kierujmy się zawsze dobrem dziecka, bo jakkolwiek motywem...
Nie zakładamy, że mogłoby być inaczej.
Nie,
i do
nie,
tego...
nie, zaraz powiemy, ktoś powie
dziecka,
o samorealizacji
doktorze.
I tak dalej. Ja
nie,
chcę...
absolutnie. Nie. Od dobra dziecka zaczniemy kolejną część naszej rozmowy, bo teraz za chwilę będą informacje Radia Tok FM, na które wszystkich serdecznie zapraszam, a potem drugą część rozmowy z doktorem Januszem Kochanowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Właśnie zaczniemy od dobra dziecka.
Dziękuję bardzo.
Subiektyw.
Subiektyw, przed mikrofonem Ewa Wanat, w studio gość dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, i rozmawiamy o sytuacji prawnej i ewentualnych możliwych lub niemożliwych jej zmianach. Chodzi o adopcję dzieci przez związki tej samej płci. Jak ustaliliśmy na początku, nie tylko dotyczy to, nie interesujemy się tutaj jakby kwestiami seksualnymi, tylko mówimy o związkach tej samej płci. Skończyliśmy poprzednią naszą część rozmowy na haśle dobro dziecka. I od tego hasła właśnie chciałabym zacząć, bo często się to pojawia. Ja oglądałam taki program też Dzień Dobry TVN, którym była właśnie rozmowa na ten temat, na temat takiej prowokacji. Pewien pan zrobił taką prowokację na naszej klasie, dał ogłoszenie, że jeżeli jakaś kobieta jest w niechcianej ciąży i chciałaby, nie chce wychowywać tego dziecka, to żeby wpisała w akcie urodzenia nazwisko tego pana, on chętnie się tym dzieckiem zajmie. No i z tego wielka burza się w ogóle została wywołana. No i bardzo dobrze, bo po prostu zaczęto o tym mówić. No i właśnie w tym programie pojawiło się kilka razy to hasło dobro dziecka. I miałam takie wrażenie, że zakłada się, że jakby niektórzy ludzie, może właśnie z braku wiedzy na ten temat, zakładają, że osoby homoseksualne są w jakiś sposób ułomne emocjonalnie, moralnie i społecznie. To znaczy, że jeżeli homoseksualiści, czy też, no wróćmy jednak do tych homoseksualistów, chcą adoptować
dziecko.
Pada
pani w te kolejne.
Tak, wpadam. No przyznaję się, wpadam.
Nie, no bo to jest najłatwiej, bo tak, zresztą tak jest aktualnie. Okay, ale w tej chwili... Ten problem wywołuje emocje, prawda?
To znaczy, że chcą tego dziecka jakby dla własnego kaprysu, dla własnej potrzeby samorealizacji, dla zabawy. Gdzieś w podtekście też oczywiście jest lęk o to, że to dziecko będzie wykorzystywane seksualnie. Natomiast wydaje mi się to kompletnym fałszem, bo osoby homoseksualne mają takie same potrzeby i umiejętności emocjonalne, społeczne, intelektualne, czy też moralne, jak osoby heteroseksualne, bo tak samo potrafią kochać, mają poczucie odpowiedzialności za drugą osobę, o czym świadczą chociażby przykłady wielu homoseksualnych rodziców, którzy mają naturalne dzieci i się tymi dziećmi po prostu opiekują, kochają je, edukują i spełniają wszystkie swoje rodzicielskie role. Więc ten argument, to wiadomo, adopcja jest zawsze dla dobra dziecka i o tym właśnie rozmawiamy, że jeżeli na przykład dziecko jest w domu dziecka albo jest w tak zwanej rodzinie patologicznej, gdzie jest alkohol, przemoc, no kompletny margines, to czy to, że będzie miało dom, w którym będzie dwójka kochających je osób, które się będą nim opiekować, będą za niego odpowiedzialne, będą mu dawały poczucie bezpieczeństwa, będą dbały o jego zdrowie, edukację, wszystkie potrzeby emocjonalne, to czy to nie jest właśnie kwestia dobra dziecka?
Myślę, tak jest. Ale pani zrobiła pewien szereg założeń, prawda, które muszą być sprawdzone przez odpowiednio do tego powołane organy, które robią to
tak,
w długiej procedurze. Ale pani zaczęła od tego właśnie prasowego, tej prasowej prowokacji, która gdzieś po jakimś blogu się została.
No, w naszej klasie to było, na
tak,
portalu naszej klasy.
Że o trik, który polegał na uznaniu nie swojego dziecka za zgodą kobiety, której być może się coś zapłaci, prawda? No bo cóż ona ma robić z tym dzieckiem, skoro go nie chce, to lepiej przyjść,
no,
powiedzieć,
ale skoro
pani się
dziecko
zrzeka.
Się już rodzi, już jest no, na świecie.
Tak, ale w tej chwili jesteśmy przy procedurach.
Okej,
okay, dobra. Okej, okay, prawda? Otóż ktoś przychodzi i mówi, no to po co pani ma mieć ten kłopot, proszę tu się zrzec, ja się wpiszę, i wbierzemy mnie jako ojca dziecka. Otóż to nie jest tak łatwo. I chyba nie jest to tak źle, że to nie jest tak łatwo. Po pierwsze, matka nie może się tak zrzec do czegoś, co jest dzieckiem. Przepraszam, specjalnie prowokacyjnie używam tego słowa, czegoś, bo ma obowiązek troszczenia się. Jeśli porzuci dziecko, może odpowiadać karnie. Może być jej odebrana władza rodzicielska w skomplikowanym procesie sądowym.
Panie doktorze, kobiety w szpitalu po urodzeniu dziecka zrzekają się dzieci, mają 6 tygodni na zmianę decyzji. Po 6 tygodniach takie dziecko trafia do domu dziecka albo do rodziny zastępczej.
Ale władza rodzicielska nie ma prawa się odbiera. Nie.
Ale ona się zrzeka tego dziecka i to dziecko i wtedy zostaje
wdrożona.
Ale władzę
rodzicielską ma i dalej, jeśli ona to dziecko zostawi czy gdzieś we właściwych warunkach, ale je porzuci lub odda komuś, kogo nie zna, to może odpowiadać karnie.
Ale panie doktorze, dobrze, to jest skrajny przypadek, to była prowokacja, zresztą ten pan przyznał, że to jest prowokacja i chodziło o wywołanie.
Nie idziemy w tym kierunku. Zawsze, że on tego nie może zrobić zgodnie z prawem.
Mnie się wydaje, że jak ktoś bardzo chce mieć dziecko, to będzie je miał. I niezależnie od tego...
Nie, bo możemy dojść do pytania, co będzie, jak ktoś uzna ojcostwo dziecka, którego nie jest biologicznym ojcem. I to jest problem, znowu możemy powiedzieć, pani powie na przykład...
No ale wtedy ktoś musiałby tę sprawę zgłosić do prokuratury, zrobić badania, a jeżeli obie te strony się umówią i nikt tego nigdzie nie zgłosi, no to sprawa jakby nie będzie.
Zresztą w normalnych, przepraszam za słowo normalne, ale heteroseksualnych związkach też się zdarza, według badań socjologicznych, które zdarza mi się czytać, podobno 10% rodziców wychowuje, ojców wychowuje niekoniecznie swoje dzieci, wiedząc lub nie wiedząc o tym.
Oczywiście, i to jest zupełnie inny problem. Tak. Ale ja bym jeszcze wróciła do tego, do tych norm, o których pan mówił i o tym, że większość społeczeństwa jest w Polsce przeciwna tym związkom homoseksualnym, czy związkom jednopłciowym. Co za tym idzie, na pewno taka sama liczba, albo nawet większa, jest przeciwna adopcji.
No tak.
Ale to jest tak, że bardzo podobnie było wiele lat temu w innych krajach, w których się to zmienia. No bo to się po prostu zmienia. W tej chwili też większość Polaków jest przeciwna, Polacy zwolennikami kary śmierci.
Pani jest zwolennikiem większości, a tej kary śmierci nie ma. Tak. Czyli postępu.
Jestem zwolennikiem postępu, zgadza się. A pan doktor jest konserwatystą. Jest pan zwolennikiem zachowania status quo.
Zachowania status quo lub jego zmiany, jeśli jest to zmiana na lepsze. I nie zmiany tylko dlatego, żeby go zmieniać, żeby nadążać za innymi, których przykłady możemy sobie wymienić, a którzy sami będą mieli te kłopoty.
Panie doktorze, w Polsce brakuje 5000 rodzin zastępczych. W Polsce co czwarte dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, w większości matkę, która w takiej sytuacji albo gra podwójną rolę ojca i matki, albo też te dzieci są wychowywane tak czy siak przez dwie kobiety, przez matkę i jej matkę, czyli przez matkę i przez babcię. Czy zmiana na lepsze, czy zmianą na lepsze może być na przykład, a do tego wszystkiego jeszcze jest mnóstwo dzieci niechcianych w domach dziecka, czy też żyjących
Pani chce wszystko powiedzieć, że ja jestem za utrzymaniem tej sytuacji niezdrowej, za niepodjęciem opieki nad tymi dziećmi, czy jestem przeciwny rozwiązaniom, które by tę sytuację
No właśnie, czy nie byłoby zmianą na lepsze, gdyby poszerzyć prawo adopcji
nie sądzę.
I opieki o związki jednopłciowe. Być może problem niechcianych dzieci, nieszczęśliwych dzieci, być może problem domów dziecka dałoby się w ten sposób szybciej rozwiązać i to byłaby zmiana na lepsze.
Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że tutaj przyjmuje pani pewien punkt widzenia, który jest pozornie słuszny. To znaczy globalny. Jeśli mówimy o dobru dziecka, to nie mówimy o dobru dziecka jako takiego, czy o dobru dzieci w ogóle. Bo to są pewne rozwiązania systemowe, które gdzieś trzeba przyjąć, na przykład wprowadzając rodziny zastępcze zamiast domów dziecka, prawda? Na przykład. Natomiast o dobru dziecka, jeśli ja chcę mówić, to chcę mówić o każdym dziecku z osobna wtedy, kiedy przystępujemy do adopcji.
A dlaczego adopcja przez dwie osoby tej samej płci nie miałaby być dla dobra dziecka? Dlaczego mogłaby być na szkodę?
Jeżeli jest dla dobra dziecka, to wystarczy, że jedna z nich adoptuje dziecko. Ja nie widzę żadnego przeszkody. Natomiast pani chce zmienić system prawa w Polsce na generalnie inny, wskazując wzory rzekomo bardziej postępowych krajów, rzekomo, mówię z całą świadomością, bo nie jestem o tym przekonany, które z nich są bardziej, a które mniej postępowe i to nie jest miara, na której mi najbardziej zależy. Natomiast chce pani zmienić całkowicie system. Ja mówię ten system, w którym jest zapisany w konstytucji.
Chcę go tylko poszerzyć, nie chcę go zmieniać.
Poszerzyć, ale w kierunku odwrotnym. Poszerzony on jest dostatecznie. Jeśli ja mówię tutaj z całą odpowiedzialnością, że każda osoba, która spełnia określone warunki, może adoptować dziecko, pod warunkiem, że spełnia te warunki i czy ona jest hetero, czy homoseksualna, czy w ogóle obojętna na sprawy seksualne, nie ma znaczenia, to dla dobra dziecka to wystarczy. To, co pani mówi, jest perspektywą tych, którzy chcą adoptować, którzy chcą to robić w imię pewnych kaseł, przepraszam bardzo, kulturowych. Tu się toczy wojna i pani na tą płaszczyznę, proszę mi wybaczyć, tak to widzę, chcę przesunąć dyskusję, nie na dyskusję dobro dziecka, Zosi, Krysi, Jasia, Maciusia, tylko pani chce przesunąć ją na dyskusję kulturową.
Ale nie, panie
I ja
doktorze.
Przeciwko tej dyskusji kulturowej się opowiadam.
Ja bym powiedziała, że ja, przepraszam bardzo, ale trochę mi pan imputuje, bo ja cały czas... Ja chcę wrócić do tego przykładu, o którym mówiłam już w pierwszej części naszej rozmowy, że generalnie i ogólnie, oczywiście ma pan rację, to wszystko jest możliwe.
To bardzo dobra puenta byłaby, gdybyśmy już kończyli, ale tak to zdaje się na
jest
tym
możliwe,
nie skończy. Tak?
Jest możliwe, żeby każda osoba, która chce i spełni te warunki, o których pan powiedział, mogła w Polsce adoptować dziecko. Ale w szczególe, w konkrecie, w praktycznych rozwiązaniach to wygląda trochę inaczej. I jeszcze raz wrócę do tej sytuacji,
Kowalski, czy on jest homo, czy hetero,
tak, ale
czy jest
doktorze.
Kobietą, czy mężczyzną, może pójść i adoptować dziecko, jeśli wykaże przed sądem opiekuńczym, że ma ku temu warunki. Czy to jest źle?
Jest bardzo dobrze, dopóki Jan Kowalski nie ulegnie wypadkowi i nie wpadnie, nie będzie w śpiączce.
To bardzo jest okropne, co
no,
pani
ale
mówi.
Ale dlaczego to miałoby nie być możliwe?
Zaraz mi się zimno robi. Wtedy oczywiście adoptuje następna osoba. Nieszczęścia się zdarzają strasznie.
Nie może adoptować, ponieważ Jan Kowalski ciągle jeszcze żyje. I nie można bez jego wiedzy, nie ma odebranych praw rodzicielskich, nie jest ubezwłasnowolniony, nie można bez jego wiedzy oddać dziecka komuś
do
adopcji.
To później ten problem powstanie. Jest to kwestia tylko pewnych procedury, na które przeważnie narzekamy. I z którymi ja mam z to narzekaniami tak wiele do czynienia w Polsce, bo w większości te procedury rzeczywiście są, jakby to powiedzieć, za bardzo formalistyczne, proceduralne i często powiedziałbym głupie. Tak w wielu przypadkach. Te procedury mają czasami, czy z założenia, i w tym przypadku na pewno tak jest, rzecz uczynić nie aż tak łatwą. Bo to nie jest wejście do sklepu i powiedzenie o.
Ale nikt tego tak nie traktuje.
No,
i ta
ale
procedura...
ja chcę powiedzieć, żebyśmy nie poszli w drugą stronę. I powtórzę raz jeszcze. Żyjemy w pewnym systemie kulturowo-prawnym, zagwarantowanym w konstytucji, na której straży również ja stoję i której ślubowałem. Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny.
Ale nie mówimy o małżeństwach.
Ale tak, ale to jest na podstawie.
W tej chwili mówimy
o... W związku z tym na przykład małżeństwo może łatwiej adoptować dziecko. Natomiast ktoś, kto nie jest w związku małżeńskim, jest w konkubinacie.
Ale ta łatwość adopcji dziecka nie wynika z konstytucji.
Nie, ale...
Dla małżeństwa.
Wynika z pewnego systemu, u którego podstaw leży takie założenie. Dlatego małżeństwo może adoptować jako dwójka ludzi, dzieci. Natomiast w przypadku konkubinatu, czy to będzie konkubinat taki czy inny, zaczynają się większe wymagania. I ja nie mam nic przeciwko temu. Ja uważam, że to jest dobrze.
Ale te wymagania, ja też nic nie mówię o tym, żeby te wymagania zmniejszać. Ja mówię o tym, że w ogóle w Polsce jest bardzo trudno adoptować dziecko i to bardzo długo trwa. Mam takie znajome małżeństwo,
zwłaszcza które... Zwłaszcza zagraniczne adopcje są bardzo trudne. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
Mam takich znajomych, którzy spełniają wszystkie warunki, są przykładną, polską, tradycyjną, katolicką rodziną.
Ale trudno
mi pani, bardzo ciężko
pracowali
długo. Ale
być może sąd też ma jakieś racje.
Tak, ale w końcu udało im się adoptować dzieci. I teraz chodzi o to, że gdyby, moim zdaniem to byłoby dokładnie tak samo, gdyby pary jednopłciowe chciały adoptować i mogły w Polsce adoptować dzieci, podejrzewam, że musiałyby przejść, na 100% musiałyby przejść i nikt nie postuluje, żeby było inaczej. Taką samą, żmudną, trudną, pracochłonną, czasochłonną, emocjonalnie wyczerpującą procedurę bardzo dokładnego sprawdzania, czy to są ludzie, którzy się nadają do tego, żeby dla dobra dziecka je wychowywać.
I potem następny krok, którego ja nie jestem zwolennikiem, byłoby uznanie małżeństw homoseksualnych.
Nie, to najpierw musiałoby być chyba wcześniej.
Tak, ale jeżeli zrobimy to, co pani sobie życzy, to potem już będzie naturalną konsekwencją. Tak. No i ja mówię, chyba że mnie.
Dlaczego nie małżeństwo? Małżeństwo, ja rozumiem, jest zarezerwowana ta nazwa dla związku mężczyzny i kobiety. Niechże tak zostanie.
Raczej, no to już dobrze, ale to wtedy są konsekwencje.
Raczej można to nazwać inaczej. Związki partnerskie. Jest
w tej
to wiele
chwili
przykładów,
toczyłem, bo na razie uległy zawieszeniu rozmowy z organizacjami LGBT, w których te organizacje, jeśli dobrze rozumiałem ich stanowisko, czy dobrze referuję, chcą związków partnerskich jako takich. Ja natomiast mówię, i tak jest moje stanowisko od dawna reprezentowane i do jego realizacji podjęliśmy określone prace, że nie interesuje mnie związek partnerski jako quasi-małżeństwo, tylko interesuje mnie, aby osoby, które są w faktycznym partnerstwie, czy to homo, czy hetero, czy dlatego, że w ogóle są aseksualne, miały zapewnione w polskim systemie prawnym w dziesiątku w dziedziny prawa uprawnienia, które pozwalają im na pomoc drugiej osobie. Tego rodzaju badania żeśmy podjęli, prześledziliśmy wszystkie dziedziny prawa, mamy 80-stronicowe opracowanie i jestem umówiony, nie wiem, czy to umówienie jest aktualne, z przedstawicielami LGBT na wiosnę, bo spotykaliśmy się raz na pół roku.
Ale z pana strony, rozumiem, jest aktualne. To może tutaj
Nie, moje zaproszenia są...
Eterze, Radio Tok FM, jeszcze raz...
Tak, chcę powiedzieć, że moje zaproszenie jest aktualne. Zresztą zawsze bardzo mile wspominałem te zebrania. No, moi goście nie byli aż tak usatysfakcjonowani, jakby chcieli, ale ja się
i na tym zaproszeniu niestety musimy skończyć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Pan rzecznik dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, czeka na wiosnę w umówionym terminie na środowiska LGBT, które się na razie trochę na pana doktora obraziło, ale jak słyszycie, drzwi są otwarte do rzecznika praw obywatelskich i proszę bardzo, możecie tam się pojawić i dalej z panem rzecznikiem rozmawiać, byleby były efekty. Bardzo dziękuję panie doktorze, dr Janusz Kochanowski,
ja to był dziękuję. Subiektyw,
a teraz już informacja.